Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś przeniesiemy się do Azji Środkowej, a konkretnie do Uzbekistanu i Tadżykistanu, gdzie w ostatnim czasie miały miejsce bardzo interesujące, choć krwawe wydarzenia. Ale na początku serdeczne podziękowania dla Hanny, Andrzeja, Wojciecha, Piotra, Filipa i Michała, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie bądź przedłużenie wsparcia finansowego dla mojego podcastu. Jak widać, liczba patronów rośnie, dzięki czemu mam nadzieję uda mi się zrealizować plany na kolejny rok działalności. Jakie to plany, pisałem na profilach Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie. Tam też można znaleźć podsumowanie poprzedniego roku działalności podcastu. Zachęcam do lektury. Dziś moim gościem jest Ludwika Włodek, kierowniczka specjalizacji Azja Środkowa w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy najpierw o tym, co się stało w Uzbekistanie. Cały świat mógł obejrzeć zdjęcia krwawych pacyfikacji we wchodzącej w skład tego państwa Republice Karakałpacji. Protesty wybuchły w związku z planowanymi zmianami do konstytucji. Może najpierw wyjaśnimy, czym jest ta republika, co to jest za twór, który wchodzi w skład Uzbekistanu.
Republika Karakałpakstan to jest autonomiczny twór, który jest w składzie Uzbekistanu właściwie od 1936 roku, z tym, że różny mając status. W ogóle to zostało utworzone jako jednostka administracyjna przez bolszewików już po rewolucji październikowej, kiedy bolszewicy zaczęli wprowadzać zmiany terytorialne na terytorium Azji Środkowej, ze względu na to, że rosła popularność ideologii pantureckiej. Bolszewicy wówczas walczyli z powstaniem Basmaczów, bali się takiej jedności tych wszystkich turkijskich narodów regionu i postanowili je podzielić według kryteriów etnicznych i utworzyli również właśnie po raz pierwszy taką jednostkę, która w swojej nazwie miała właśnie słowo pochodzące od etnonimu Karakałpaków. W roku 90, kiedy nastąpiła ta tak zwana parada suwerenitetów, czyli wszystkie poszczególne republiki ogłaszały takie deklaracje suwerenności państwowej, Karakałpakstan też to zrobił. Ogłosił, że ma prawo właśnie wystąpić na drodze referendum ze składu Uzbekistanu. I co ciekawe, już w 1993 roku, w styczniu, na samym początku, podpisał Karakałpakstan, nazywając siebie już wtedy Republiką Karakałpakstan, bez tych wszystkich dodatków, autonomiczna i tak dalej. Podpisał umowę, która miała rangę umowy międzypaństwowej z Uzbekistanem, podpisał umowę na to, że wchodzi na 20 lat w skład państwa uzbeckiego. I po 20 latach miało się odbyć referendum, w którym mieszkańcy tego regionu mieli się wypowiedzieć, czy nadal chcą pozostawać w składzie Republiki Uzbekistan, czy chcą z niego wyjść. Co ciekawe, to referendum miało przypaść na rok 2013 i nigdy się nie odbyło. I w ogóle oficjalnie ani strona uzbecka, Taszkent, ani Nukus, czyli stolica tej republiki Karakałpakstan, nigdy w ogóle się nie zająknęły o tym, żeby to referendum robić. Teraz, kiedy pojawił się projekt zmian w konstytucji, tego długiego referendum, które ma w ogóle prawie 200 poprawek wnieść, wydawało się, no, że ta poprawka o Karakałpakstanie, ona w sumie nie jest najważniejsza, bo tam ewidentnie stawką w tym referendum jest oczywiście rządzenie prezydenta Mirziyoyeva i to, że mają mu się wyzerować kadencję, czyli że będzie mógł startować jeszcze dwa razy i że te kadencje będą dłuższe, czyli będą wynosiły po 7 lat. To, że ma być zniesiona ta suwerenność Karakałpakstanu i że obywatele Karakałpakstanu mają być pozbawieni tego prawa właśnie wypowiedzenia się w referendum na temat, czy chcą pozostawać w składzie Uzbekistanu, wywołało ogromne oburzenie wśród ludności karakałpackiej, no, które finalnie doprowadziło do tych kilkudziesięciotysięcznych manifestacji, jakie miały miejsce 1 i 2 lipca, nie tylko w Nukusie, w stolicy tej Republiki, ale również w innych większych miastach regionu.
Zanim przejdziemy do efektów, do pacyfikacji tych demonstracji, chciałem Ciebie zapytać, czym się charakteryzują Karakalpakowie? Na ile oni się odróżniają od reszty tej ludności uzbeckiej, która jest właśnie w tym państwie uzbeckiej, czy też tadżyckiej, która także jest dość duża grupa w Uzbekistanie?
Karakalpacy są właściwie etnicznie bardziej bliscy Kazachom niż Uzbekom. Język karakalpacki jest zbliżony do języka kazachskiego. Co prawda kolejne reformy ortografii, w ogóle takie zmiany językowe w Uzbekistanie dążyły do tego, żeby ten język karakalpacki jak najbardziej upodobnić do języka uzbeckiego, na co też narzekało wielu karakalpackich aktywistów, blogerów i różnych takich właśnie społecznych działaczy. Karakalpakowie byli kiedyś ludnością koczowniczą, mieli taką bardzo specyficzną swoją kulturę materialną. Oczywiście to jest tak, że zawsze się rozbijamy o to pytanie, czy Związek Radziecki stworzył narody, czy też je zniszczył. I odpowiedź nie jest prosta, bo właściwie można powiedzieć, że i jedno, i drugie. I najprawdopodobniej oczywiście to, że ten Karakalpakstan powstał jako osobna jednostka administracyjna, zalążek jakiegoś państwa narodowego, oczywiście wzmocniło tożsamość narodową Karakalpaków, ale z drugiej strony oczywiście też rozbudziło nadzieje, które nigdy nie zostały zrealizowane. To znaczy ta autonomia zawsze była za mała, już w ramach tej Uzbeckiej Republiki Radzieckiej i później też w ramach niepodległego Uzbekistanu ona była zupełnie iluzoryczna. To znaczy, że właściwie wszystkie decyzje dotyczące Karakalpakstanu i tak były podejmowane w Taszkencie i w pewnym sensie te takie niby atrybuty własnej suwerenności, jak hymn, jak flaga, parlament, który wyłania głowę tej republiki, czyli swojego przewodniczącego, były taką fasadą, za którą tak naprawdę tkwiło się bardzo silne podporządkowanie Taszkentowi i ogromna od niego zależność.
A czy tutaj można patrzeć na to jako na konflikt, w który w jakiś sposób angażuje się Kazachstan, ponieważ mówiłaś, że to jest przynajmniej językowo lud bardzo podobny do Kazachów.
Tak, można na to patrzeć. Najlepszym dowodem jest to, że Mirziojew odbywał z Tokajewem w ogóle bardzo takie na gorąco prowadzone rozmowy, jak ten konflikt już rozgorzał. Niektórzy mówią, że w ogóle te protesty też należy rozpatrywać w takim szerokim kontekście wypowiedzi Tokajewa na tym słynnym forum petersburskim, gdzie Tokajew mówi się, że dał takiego psztyczka w nos Putinowi, bo powiedział, że nie uzna nigdy Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, ale jednocześnie, jak pamiętasz, powiedział tam, że gdyby wszystkim narodom pozwolić na samostanowienie, to mielibyśmy taki galimatias, że w życiu byśmy z tego nie wyszli. I oczywiście wydarzenia, jakie się dzieją w całej tej przestrzeni poradzieckiej w związku z polityką Moskwy w stosunku do Ukrainy i w związku z reakcjami państw Azji Środkowej na to, co się dzieje, jest jakoś tam istotne. Natomiast nie można też powiedzieć, żeby Kazachstan w jakikolwiek sposób wspierał działania separatystyczne Karakalpaków, bo tego nie robi, bo po prostu to mu się też nie opłaca. Ja przypominam, że w całym Karakalpakstanie mieszka 2 miliony ludzi, a tylko mniej więcej 1/3 z nich to są Karakalpacy etniczni. Reszta to są właśnie Kazachowie i Uzbecy. Poza tym ten region jest strategicznie ważny dla Uzbekistanu, dlatego że znajdują się tam złoża gazu i też przez niego płynie ta infrastruktura gazowa, więc dla kraju, który w dużej mierze żyje z gazu, jak Uzbekistan, pozbycie się takiego regionu oznaczałoby bardzo poważne kłopoty. A Kazachstan też nie chce destabilizacji regionu, prawda? Więc dlatego wcale nie jest taki wyrywny, żeby te dążenia Karakalpaków do samostanowienia jakoś wspierać.
Były brutalne pacyfikacje. Czy to oznacza, że prezydent Uzbekistanu Szavkat Mirziojew właściwie działa tak jak jego poprzednik? To znaczy, według tego standardu takiego postradzieckiego, jeżeli jest jakikolwiek sprzeciw, to trzeba go po prostu przydusić. Czy tutaj innego wyjścia, innego rozwiązania, innego sposobu działania on nie widzi?
Jednak to nie jest dokładnie to samo, ja bym powiedziała, bo jak sobie porównamy to, co teraz się wydarzyło w Karakalpakstanie, na przykład z rokiem 2005, kiedy miały miejsce demonstracje w Andiżanie, kiedy wtedy do Andiżanie Azerbejdżanu pojechał Islam Karimow. Skończyło się to absolutną rzezią, zabiciem nie kilkudziesięciu demonstrantów, tylko setek demonstrantów. No i Karimow w żaden sposób też nie ustąpił tym demonstrantom, to znaczy wtedy ludzie się domagali zwolnienia z aresztu lokalnych biznesmenów i uniewinnienia ich. Teraz Mirziojew w pewnym sensie poniekąd wykazał się dobrą wolą, ponieważ powiedział, a no spoko, skoro lud Karakalpakstanu nie chce, żeby taka poprawka była głosowana, no to w takim razie my tę poprawkę wycofujemy i jej finalnie w tym projekcie referendum konstytucyjnego nie będzie. Oczywiście można się pytać, na ile to był taki cyrk, na ile na przykład on wcześniej myślał, że ci, co mu proponują wniesienie tej poprawki, działają w dobrej wierze, na ile to była jakaś próba prowokacji, być może wymierzona też samego Mirziojewa, bo być może chodziło o osłabienie go ewentualnymi właśnie zamieszkami w tym autonomicznym regionie. No tutaj chyba mamy wszyscy za mało danych, żeby na tym etapie finalnie to określić. Natomiast właściwie można powiedzieć, że oczywiście ta pacyfikacja była brutalna, tak? Oczywiście te filmy, które przychodziły z Karakalpakstanu są takie no, wręcz szokujące. Widać, jak na przykład dwóch uzbrojonych ludzi kolbą karabinu maszynowego bije półnagiego demonstranta. Są ofiary śmiertelne, oficjalnie ich jest chyba 20, nieoficjalnie mówi się, że to może być nawet kilka razy więcej. No ale jednak ta skala przemocy była mniejsza niż za rządów Karimowa w Andiżanie. I w zasadzie można powiedzieć, że Mirziojew jest takim zwycięzcą całej tej sytuacji, bo na dodatek rzeczywiście w czasie tych protestów były wznoszone hasła antyuzbeckie i rzeczywiście takie nastroje nacjonalistyczne wśród Karakalpaków bardzo się podniosły, co spowodowało, że większość społeczeństwa uzbeckiego obróciła się przeciwko Karakalpakom. No jakby słusznie uważając, że skoro Kałpacy są tak niechętnie do nich nastawieni, no to oni też nie będą ich wspierać. No co oczywiście wszystko jest trudne, bo rzeczywiście ci Karakalpacy przez lata byli niedofinansowywani, rzeczywiście ich region jest bardzo biedny, rzeczywiście bardzo cierpi z powodu katastrofy ekologicznej, jaką jest wysychanie Morza Aralskiego, ale w każdym razie doszło do tego, że nawet demokratyczna opozycja uzbecka, czasami ta przebywająca na emigracji, stanęła murem tym razem za Mirziojewem i za jednością państwa, opowiadając się no, przeciwko właśnie temu wykwitowi karakalpackiego nacjonalizmu.
Ja bym chciał, żebyśmy się teraz przenieśli obok do Tadżykistanu. Tam z kolei mamy konflikt z ludem Pamirców, którzy stanowią większość ludności górskiego Badachszanu. Tam pojawiają się relacje, że dochodzi do takich zbrodni jak w Buczy, ale rozumiem, że ilość informacji jest jednak o wiele mniejsza, jest bardziej ograniczona niż tych, które płyną z Karakalpacji.
Nie powiedziałabym. Mam wrażenie, że to jest podobnie. Znaczy oba regiony są odcięte od internetu, oba regiony są zablokowane, były utrudnienia w tych najbardziej gorących momentach, były utrudnienia, jeżeli idzie o sieć telefoniczną. No tyle tylko, że górski Badachszan w ogóle jest położony w bardzo wysokich górach Pamiru, no prowadzi do niego jedna jedyna droga z Duszanbe, więc może dlatego jakby można mówić, że jest trudniej skomunikowany, natomiast oba regiony to jest działanie tych reżimów bardzo charakterystyczne. Jak to coś się dzieje, natychmiast jest wyłączany internet, ta komunikacja jest bardzo ograniczona. W Karakalpakstanie na przykład wyłączono ten internet już po 25 czerwca, tylko wtedy, kiedy parlament Tomadżlisy Oli poinformował o tym, że będą takie propozycje w tym referendum. Natomiast różnica może jest taka, że o ile Szafkat Mirziojew jest takim prezydentem, który bardzo dba o to, żeby pokazać, że jest człowiekiem, który liberalizuje system, chociaż no, to referendum teraz pokazuje, że może wcale nie do końca, ale generalnie kładzie nacisk na to, że za jego rządów Uzbekistan się staje bardziej demokratyczny, bardziej otwarty niż za rządów jego poprzednika. Tymczasem Rahmon no, jest w takiej fazie, powiedziałabym, odwrotnej od wielu lat, to znaczy stopniowego przykręcania śruby i sprawiania, że ten jego reżim jest dużo bardziej srogi dla swoich oponentów. Z Pamirem zawsze zawsze Rahmon miał na pieńku. Pamir w czasie wojny domowej, jaka panowała w Tadżykistanie w latach 92-97, był po stronie opozycji. Później komendanci polowi z Pamiru zostali inkorporowani w te struktury władzy tadżyckie, ale kilka lat później, bo już w latach 2000, byli z powrotem z nich wypychani, tak bym powiedziała. Pamir jakby zawsze zachowywał taką swoją odrębność, jest inny kulturowo. Izmailici mieszkają na Pamirze, którzy nawet nie są sunitami, tak jak większość Tadżyków, tylko są szyitami, i to szyitami właśnie innego niż ci szyici, na przykład irańscy czy iraccy. I są też bardzo, taką mają mocno zakorzenione poczucie swojej odrębności. Często się w ogóle nie identyfikują z Tadżykistanem, niechętnie mówią nawet po tadżycku, ponieważ ich rdzenne języki to są języki pamirskie, które należą do grupy wschodnio-irańskich języków w odróżnieniu od tadżyckiego. Z takich jeszcze, jeżeli szukać tych podobieństw z Karakałpakstanem, co ciekawe, tak samo jak Karakałpakstan był niedofinansowany, tak samo to był region, z którego jest na przykład najwyższy procent obywateli Tadżykistanu, którzy wyjeżdżają do pracy do Rosji. To jest region, gdzie panuje ogromne ukryte bezrobocie. I też to jest region, który Tadżykistan, na przykład nigdzie nie ma tyle portretów Rahmona, co na Pamirze, ponieważ tam tych takich buntów, starć odbywało się kilka. Ostatnie, poprzednie duże były na przykład w 2012 roku. Ten dzisiejszy konflikt właściwie swoje korzenie ma jeszcze w roku 2021, a nawet w 2020.
No właśnie, czym on jest wywołany?
Zaczęło się tym, że niejaki Ziobekow, mieszkaniec Pamiru, został zabity przez policję w czasie próby jego aresztowania. To miało miejsce w końcu listopada 2021 roku. Policja oczywiście mówi, że on stawiał opór i dlatego musieli do niego strzelać, natomiast jego rany wskazują na to, że był zabity z skoczenia. To samo zresztą potwierdzili jego sąsiedzi, a sprawa ma swoje korzenie rok wcześniej, kiedy Ziobekow porwał na kilka godzin pracownika miejscowej prokuratury, który wcześniej składał jakieś niemoralne propozycje dziewczynie z jego wsi, czy tam z jego okolicy. Kiedy został człowiek zabity w czasie aresztowania, rodzina przywiozła jego ciało do stolicy regionu, czyli do Chorogu. Wybuchły tam zamieszki, w czasie których zabito jeszcze dwóch innych mężczyzn i właściwie przez wiele miesięcy Duszanbe nie zrobiło nic, żeby wyjaśnić okoliczności tych śmierci. Mimo że mieszkańcy Pamiru się tego bardzo wyraźnie domagali, poszczególne te rajony, czyli tak jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, powiaty może po naszemu, czy gminy, powiaty raczej, organizowały takie wiece, na których mieszkańcy nagrywali nawet apele wideo do prezydenta Rahmona, żeby sprawy te zostały wyjaśnione, natomiast to wszystko się rozbijało o właściwie takie głuche milczenie Duszanbe. Natomiast Duszanbe zaczęło prześladować osoby, które się zwracały z tymi apelami. Poza tym zaczęło prosić Rosję o deportację różnych ważnych pamirskich działaczy społecznych, właśnie działających wśród tej diaspory pamirskiej w Moskwie i w innych rosyjskich miastach. I ci ludzie byli skazywani na bardzo wysokie, absurdalne wyroki, byli oskarżani właśnie o próbę opalenia konstytucyjnego ustroju Republiki Tadżykistan, byli oskarżani o to, że właśnie wzywają do nienawiści etnicznej. I impulsem do demonstracji, które miały miejsce 16 maja w Chorogu, było właśnie aresztowanie i wydanie wyroków, jednego 18 lat więzienia, drugiego 8,5 więzienia. Jedno no to na takiego Czorszambijewa, takiego zawodnika MMA pochodzącego z Pamiru, a drugi wyrok dotyczył takiego aktywisty działającego właśnie w Moskwie na rzecz tej diaspory pamirskiej. Ludzie się wściekli, wyszli na ulicę. Te zamieszki były rozpędzane bardzo brutalnie przez lojalną wobec Duszanbe te formacje siłowe i poszła plotka, że od strony Duszanbe jedzie kolumna wojska nadal tłumić te manifestacje w Chorogu i wtedy mieszkańcy regionu, który jakby geograficznie znajduje się wcześniej niż ten stołeczny rejon z Chorogiem, 17 maja rano ludzie wyszli na ulicę po to, żeby powstrzymać tę kolumnę wojska. Został na nich nasłany specnaz Alfa. Ta ich demonstracja została krwawo stłumiona. Naoczni świadkowie mówią nawet o tym, że strzelano do ludzi z helikopterów, że jednocześnie, kiedy trwała rozganianie manifestacji, po domach chodziła policja, aresztowała ludzi, rewidowała, przy okazji na przykład też kradnąc różne cenne rzeczy, telewizory, inne jakieś komórki, inne sprzęty AGD. Zabito też kilku świadków, którzy nie byli demonstrantami, a po prostu próbowali uwiecznić to, co się dzieje. Mówi się, że zginęło kilkadziesiąt osób w tym Wamarze. No, Wamar jest malusieńkim miasteczkiem, więc dla niego tak naprawdę taka liczba jest ogromna i w ogóle dla Badachszańczyków, Pamirczyków, których jest 250 tysięcy, to też jest bardzo dużo. Znowu Badachszan został odcięty całkowicie od świata. No i zaczęły się dywagacje na temat tego, kto w ogóle zorganizował tę manifestację. I rząd w Duszanbe uknął taką wersję, że to właśnie ta pamirska diaspora mieszkająca za granicą, że to ona przysłała pieniądze, że to był taki już od dawna szykowany przeciwko Duszanbe spisek. No efekt jest taki, że region jest kompletnie spacyfikowany, że jednocześnie odbyła się na przykład konfiskata mienia tych aresztowanych, że oczywiście wszystko się przedstawia jako taką przestępczo-terrorystyczną działalność i oczywiście próbę ingerowania z zewnątrz sprawy Tadżykistanu, co zresztą też jest analogiczne w Karakanie. Też i Mirziojew i jego ludzie mówili o tym, że tak naprawdę duże znaczenie tutaj ma ta diaspora karakałpacka za granicą. Przypominam, że w Kazachstanie w styczniu też mówiono o obcej interwencji.
Tak, tam miały być nawet zwłoki tych zabitych bojowników, którzy przyjechali gdzieś tam właśnie z tej zagranicy, które później gdzieś zniknęły, nie wiadomo gdzie. Ludwika Włodek, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
To już wszystko w tym wydaniu Po prostu Wschód. Następne już w piątek. Przypominam, że można mnie wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Do usłyszenia, żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.